Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pani Joanna Pieczonka z działu marketingu i PR-u Centrum Kultury Podgórza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Przemysław Walaszczyk, rzecznik prasowy Centrum Kultury Podgórza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najwspanialsze utwory muzyki klasycznej, najwybitniejsi polscy wirtuozi organów i magia liczącego kilkaset lat opactwa benedyktynów w Tyńcu. Połączenie tych trzech elementów sprawia, że tynieckie recitale organowe koniecznie należy wpisać do wakacyjnego kalendarza. Takimi słowami zachęcają Państwo do wzięcia udziału w tynieckich recitalach, które już niebawem odbędą się w opactwie benedyktynów w Tyńcu. W tym roku 49. edycja przedjubileuszowa. W czym tkwi unikatowość tego wydarzenia?
Tynieckie recitale organowe to wydarzenie, tak jak pani wspomniała, o wyjątkowym charakterze, na który składa się kilka elementów. Więc po pierwsze jest to niezwykle bogata historia, która sięga 1972 roku. W przyszłym roku świętować będziemy jubileuszową już 50. edycję recitali organowych. Wyjątkowość również miejsca, w którym się odbywa. Opactwo benedyktynów w Tyńcu to o ponad tysiącletniej historii jest miejscem o unikatowym klimacie, który gwarantuje nieprawdopodobną atmosferę, a wszystko to w otoczeniu muzyki klasycznej, organowej, wykonywanej przez mistrzów tej dziedziny. Więc recitale są takim wydarzeniem, które jednocześnie jest niebywale wartościowe artystycznie, ale również może stanowić takie uzupełnienie tej oferty całorocznej, tak? Ponieważ recitale odbywają się w lipcu i w sierpniu, czyli wtedy, kiedy w Krakowie czy w ogóle tych wydarzeń kulturalnych jest troszeczkę mniej.
W wakacje instytucje kultury najczęściej odpoczywają, w związku z czym pojawiają się na muzycznej mapie Krakowa i innych miast właśnie festiwale, i takim wydarzeniem jest festiwal w opactwie benedyktynów w Tyńcu. W tym miejscu muzyka obecna była właściwie od dawna, bo opactwo było mecenatem sztuki, ale jak to, nie boję się użyć tego słowa, wyjątkowe miejsce wpływa na odbiór muzyki organowej?
No, bez wątpienia można użyć takich słów, że majestat opactwa benedyktynów sprawia, że ten odbiór jest niezwykle, niezwykle doniosły. Historia tego miejsca, to materialne dziedzictwo z nim związane sprawia, że recitale nabierają dodatkowego znaczenia. Ich ranga przez to jest o wiele większa, a my staramy się, tworząc program tego wydarzenia, nawiązać właśnie do tej historii, do powagi tego miejsca. Historia, tak jak wspominałem, jest bardzo, bardzo długa. Ona sięga 1972 roku, kiedy ówczesny organista, pan Marian Machura, tak naprawdę wpadł na pomysł organizacji wydarzenia kulturalnego właśnie w Tyńcu. Wydarzenia, które będzie z jednej strony stanowiło dużą wartość dla lokalnej społeczności Tyńca, a z drugiej strony też pokaże ofertę tego miejsca mieszkańcom Krakowa i nawet turystom. I tak to się zaczęło. Rok później, po pierwszej edycji, patronat nad organizacją recitali organowych objęła Krakowska Filharmonia. I w ten sposób rozpoczęła się trwająca wiele lat bardzo owocna współpraca przy organizacji recitali organowych, którą my jako Centrum Kultury Podgórza od 2000 roku mamy przyjemność kontynuować.
To skoro mowa o początkach, o historii tego festiwalu tynieckich recitali organowych, to zwrócił pan uwagę, panie Przemysławie, na jedną rzecz. Na to, że pierwszy recital odbył się w 1972 roku, natomiast miejsce od samego początku było wyznaczone, czy też wybrane na organizację tego wydarzenia, a Tyniec, jako podkrakowska wieś, został przyłączony do Krakowa w 1973 roku. No więc zastanawiam się nad odbiorcami, dla kogo to wydarzenie było organizowane wówczas. Czy dla mieszkańców Tyńca, czy być może już wtedy w zamyśle organizatora było stworzenie pewnego elementu ze świata kultury także dla mieszkańców Krakowa.
Znaczy, bez wątpienia pierwotnie recitale miały stanowić ten istotny element dla lokalnej społeczności Tyńca. Czas jednak pokazał, że było to wydarzenie o takiej randze i takiej skali, że przerosło nawet całe miasto i na recitale przybywały osoby z całego kraju, artyści również z zagranicy, bo gościliśmy też takie osoby. Można śmiało powiedzieć, że z początku z niewielkiego festiwalu przerodziło się to w całkiem duże przedsięwzięcie, które gromadziło liczną publikę. Zresztą do dziś bilety na recitale rozchodzą się tak naprawdę praktycznie od razu. I to pokazuje, że wydawać by się mogło, klasyczna muzyka organowa jest nieniszowa, czy też ich odbiorcy tego typu muzyki, nie jest ich aż tak wiele jak muzyki popularnej. A tu jest ewidentnie widoczne, że taka muzyka cieszy się popularnością, że są osoby, które chcą tego słuchać.
Jeśli mogę jeszcze, Przemku, dodać jeden istotny wątek, bo trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że tynieckie recitale organowe pojawiły się na muzycznej mapie Krakowa jeszcze w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W związku z powyższym myślę, że nie będzie to przesadą, jeśli powiemy, że w tamtym okresie to było muzyczne okno na świat. Mhm. Nie tylko dla mieszkańców Tyńca, ale dla krakowian i gości, ponieważ dzięki temu, że patronowała temu festiwalowi Filharmonia, łatwiej było zapraszać do Krakowa artystów z zagranicy, z Europy Zachodniej. Więc było to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Kierownik artystyczny, pan Piotr Czarakczyk, wspominał nawet, że wtedy profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego zabierali swoich studentów na tynieckie recitale, żeby im pokazać, jak wygląda światowe wydarzenie muzyczne.
Wyobraźmy sobie, szanowni państwo, w opactwie benedyktynów w Tyńcu pojawiają się wirtuozi z całego świata. Czy to było sporym wyzwaniem zapraszanie tych artystów? Tych barier przecież społeczno-politycznych.
To było potężne wyzwanie, bo od samego momentu, kiedy zostało ustalone, jaki gość byłby tutaj mile widziany, wpisywałby się w program danej edycji, to od tego momentu do momentu, kiedy ten gość realnie się u nas pojawił, potrafiło minąć kilka ładnych lat, zanim wszystkie te pozwolenia na wjazd i inne formalności zostały dopięte. A inną ciekawostką, którą myślę warto przytoczyć, czy anegdotą, która krąży w naszym tynieckim recitalowym środowisku, jest opowieść o jednym z artystów, któremu w latach 80., co wówczas było oczywiście naturalne, zapłacono za jego udział w recitalach bonami, które rzecz jasna mógł zrealizować tylko na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No, co też skądinąd postanowił uczynić, a że wartość tego bonu była potężna jak na owe czasy. Sam artysta podobno stwierdził, że mógł pół sklepu wykupić za ten bon, więc postanowił go zrealizować i zakupił szklaną zastawę pełną z wszystkimi najdrobniejszymi elementami, co skończyło się drobną komplikacją na lotnisku w czasie powrotu do domu, ponieważ musiał dopłacić solidną sumę za nadbagaż.
Właśnie, ponieważ musimy też pamiętać, że recitale rozpoczynają się w latach 70., tak, w okresie Polskiej Republiki Ludowej. I to jest niezwykle trudny czas dla recitali, ponieważ z jednej strony odbywają się w opactwie benedyktynów w Tyńcu, w kościele. Tak? Wiemy, jakie jest wówczas podejście władz do kościoła rzymskokatolickiego, do kościoła instytucjonalnego. Tak? Z drugiej strony mamy artystów zagranicznych i to jeszcze tych zachodnich.
Tak.
Tak. Więc masa elementów, które w tamtym czasie, w tamtej rzeczywistości geopolitycznej stanowiły ogromne wyzwanie do przezwyciężenia. I to na szczęście udało się zrobić. Recitale, tak jak tutaj koleżanka wspominała, przełamały te wszystkie opory i stały się takim oknem na świat. Też taką ciekawostką jest bez wątpienia fakt, iż pierwotnie miały to być tynieckie nieszpory organowe, tak, nawiązujące bardziej do tej sfery sakrum, ale ówczesne władze nie wyraziły zgody na tego typu tytuł, nazwę festiwalu i powstały tynieckie recitale organowe i ta nazwa przyjęła się. Dziś sobie nie wyobrażamy recitali pod inną nazwą tego wydarzenia, ale to też pokazuje, z jakimi trudnościami o różnym charakterze borykali się ówcześni organizatorzy.
No właśnie, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Organizator, pomysłodawca, organista decyduje się na zorganizowanie tynieckich recitali organowych, na wymyślenie takiego festiwalu w Tyńcu, w opactwie benedyktynów w Tyńcu, miejscu sakralnym, mistycznym przecież. No i jak mu się to udaje w tej rzeczywistości trudnej niebywale, kiedy władza zamiast pomagać przeszkadza?
No tutaj,
czy było jakieś wsparcie zewnętrzne?
Wsparcie oczywiście zewnętrzne było. Tutaj wspominaliśmy już o Filharmonii Krakowskiej, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż to ludzka determinacja właśnie pana Mariana Machury, dziadka Piotrka Czaraczkiewa, o którym tutaj już wspominaliśmy, naszego obecnego
dyrektora
artystycznego recitali, że tak naprawdę jego zaparcie, jego wola, jego chęć były głównym czynnikiem sukcesu tego wydarzenia. To pewnie jeszcze o tym będziemy wspominali. Też sam fakt, że jego wnuk, czyli Piotr, przejął po nim kwestie organizacji, kwestie programowe związane z recitalami, też stanowi o wyjątkowości tego projektu, bo to jest w tej rodzinie tradycja wręcz, tak? Niezwykle istotna kwestia, która tak naprawdę przeszła z pokolenia na pokolenie.
Szanowni Państwo, a jakie było podejście tych artystów, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym festiwalu na samym początku? Bo obecnie, kiedy organizuje się jakieś nowe wydarzenie na mapie kulturalnej, to potrzeba kilku lat albo sponsorów, albo patronów, którzy mogliby ręczyć za wyjątkowość tego wydarzenia. Jak było wtedy? Jak udało się organizatorom zdobyć przychylność tych artystów, pokazać, że warto przyjechać na tynieckie recitale organowe?
No to był zupełnie inny świat. No, świat organizacji wydarzeń kulturalnych w tamtych czasach, powiedzieć, że różnił się od dzisiejszego, to jakby nie powiedzieć nic, nie? Wydaje mi się, że ogromną rolę odgrywały kontakty osobiste. Czyli nawiązywanie relacji osobistych z innymi twórcami, z innymi artystami. I tak naprawdę to była podstawa do, mówiąc brzydko, do ściągnięcia tych lepszych artystów, wykorzystując jakby kontakty osobiste. Oni później przyjeżdżali, byli wręcz oszołomieni opactwem, organami, które też są wyjątkowe. I później ta wieść o recitalach już niosła się sama. Tak? Ten prestiż festiwalu rósł z każdym rokiem, co też ułatwiało pozyskiwanie kolejnych artystów. My akurat, jeśli chodzi o recitale organowe, mamy to szczęście, że jest to wydarzenie jednoznacznie kojarzone pozytywnie. My nie spotykamy się w zasadzie z odmowami. No jeśli już, to takimi wynikającymi z kwestii logistycznych, tak, terminarza i tak dalej. Ale praktycznie zawsze osoby, które zapraszamy, wyrażają zgodę, jeśli mają tylko możliwość fizycznie stawić się w danym terminie i zagrać, doświadczyć wyjątkowości grania na organach w opactwie tynieckim.
Skoro o organach mowa, panie Przemysławie, to zatrzymajmy się przez moment przy tym wątku i powiedzmy słów kilka o tym, jakże niezwykle interesującym pod względem i historycznym, kulturowym, ale też i fizycznym instrumencie.
Organy są wyjątkowym instrumentem. One na przestrzeni dziejów kojarzą się nam pewnie wszystkim z instrumentem z tej sfery sakrum. To jest nie do końca prawdą, ponieważ w okolicach XIX wieku organy stały się pełnoprawnym instrumentem koncertowym. Ale oczywiście z uwagi na uwarunkowania historyczne kojarzymy ten instrument głównie właśnie z tą sferą kościelną, oprawy nabożeństw czy też uroczystości kościelnych. I w Tyńcu akurat mamy wyjątkowy instrument. Tutaj warto wspomnieć też historię tego instrumentu. Budowa organów w Tyńcu rozpoczęła się w 1955 roku i na tamte czasy było to wyzwanie logistyczne o nieprawdopodobnej skali. No, powiedzieć tylko, że od rozpoczęcia budowy organów do jego zakończenia w 1975 roku minęło 20 lat. To pokazuje, że całe to przedsięwzięcie miało ogromny charakter. Nieprawdopodobnie wysoki poziom komplikacji, szczegółowości, odwzorowania pewnych elementów technicznych. I w ten sposób opactwo zyskało instrument wyjątkowy. Oczywiście instrument jakby niepozbawiony pewnych wad, które z czasem się pojawiały, na które uwagę zwracali organiści, ale bez wątpienia instrument, który jakby stanowił wartość dodaną. Wcześniej w opactwie benedyktynów funkcjonowały organy, one niestety zostały w 1940 roku zdemontowane. Więc udało się nie w tej formie, tylko troszeczkę innej przywrócić ten instrument, no bez którego teraz nie wyobrażamy sobie opactwa, mm-hmm. bez których nie byłoby recitali organowych. No, z organami jest troszeczkę tak, że jest to instrument wyjątkowy też pod kątem artysty. Dla artysty instrument jest niezwykle istotny. Czy to są skrzypce, czy nawet gitara. Każdy artysta jest związany ze swoim instrumentem, zna go, rozumie i nie wyobraża sobie występowania bez niego. Z organami jest inaczej, bo za każdym razem, gdy zmieniamy miejsce, gdy zmieniamy kościół, ten instrument się zmienia. Trzeba się go uczyć od nowa, trzeba go poznawać. I z tym się wiąże wiele trudności, ale również też wyzwań, z którymi na co dzień mierzą się organiści.
Właśnie jeśli chodzi o organy tynieckie, to tych wyzwań, które stoją przed organistami, jest sporo, mm-hmm. bo to oczywiście jest instrument, który powstawał w czasach powojennych, więc pewne mankamenty konstrukcyjne posiada.
I który, dodajmy jeszcze, w tym kształcie jest do dziś.
Tak. Mm-hmm. Tak. Znaczy, może niekoniecznie możemy używać słowa mankament, ale ma swoją specyfikę. Myślę, że to słowo będzie bardziej adekwatne. I często my jako słuchacze nie mamy świadomości, jak potężna praca i jakie wyzwania stoją przed organistami, którzy na tym instrumencie grają. A co mam na myśli, mówiąc wyzwania? No choćby ten fakt, że sam organista siedzi przy instrumencie, który znajduje się poniżej żelbetonowego balkonu, na którym są piszczałki organowe. W związku z czym on ma zupełnie inny odbiór dźwięku, słyszy mniej wyraźnie, jest troszkę zniekształcone brzmienie, więc nie ma takiego odbioru tego, co słychać, mm-hmm. jak publiczność, która siedzi w kościelnych ławkach. Więc no, ma przed sobą właściwie trzy klawiatury w fachowej nomenklaturze, to są manuały. 35 głosów, 35 zestawów piszczałek, nad którymi musi zapanować. Do tego klawiatura nożna, z której również korzysta. No i cały skomplikowany mechanizm składający się z elementów pneumatycznych, magnetycznych, wykorzystujący powietrze, musi też brać pod uwagę opóźnienia w wydobyciu dźwięku. Bo w przypadku organów nie jest tak, że tuż po naciśnięciu klawisza dźwięk się wydobywa, tylko jednak zachodzi opóźnienie i trzeba to też brać pod uwagę, grając na tym instrumencie.
No, szanowni państwo, to też z drugiej strony mówi pani o wyzwaniach, pani Joanno, ale myślę, że to dla artystów jest pewnym zaszczytem grać na takim instrumencie, na renesansowych tynieckich organach. Powiedział pan, panie Przemysławie, że te organy zaczęto budować w 1955 roku i budowa ich trwała 20 lat, czyli z prostej kalkulacji wynika, że zakończyła się w 75. Natomiast pierwszy recital odbył się w 72 roku.
Zgadza się. To jest,
jak to wyjaśnić?
Tak, to jest pewien paradoks. Natomiast wyjaśnienie jest bardzo proste. Organy były już zdatne wtedy do użytku. Natomiast jeszcze przez te 3 lata odbywania się recitali trwały ostatnie prace związane z wykończeniem, czyli one już były pełnoprawnym instrumentem. Można było na nich grać, można było koncertować. 3 zresztą edycje recitali odbyły się, ale cały czas te prace jeszcze trwały. I tutaj właśnie z relacji Piotra Czarakczywa wiemy, iż w 75 roku, czyli po 3 latach odbywania się recitali, te ostatnie elementy zostały ukończone i był to już produkt, można powiedzieć, finalny, całkowicie mm-hmm. ukończony. No, skala przedsięwzięcia jak na tamte czasy gigantyczna. Jak to z tego, jeśli dobrze pamiętam, 1 000 000 złotych kosztowało wyprodukowanie i montaż organów. Jak na tamte czasy wysiłek nieprawdopodobnie wielki, finansowy i też logistyczny.
Ja dodam tylko, że kwestia finansowa i logistyczna to jedno, ale drugi ważny element, dzisiaj byśmy to nazwali know-how, ale wówczas właśnie wiedza na temat tego, jak się takie organy konstruuje, no nie była powszechnie dostępna, więc trzeba było znaleźć takiego rzemieślnika, który wydobędzie z tego instrumentu to, o co chodzi, który będzie potrafił go skonstruować właściwie. No nie była to wiedza powszechnie dostępna, tak? W związku z czym znalezienie fachowca no, było bardzo istotne, a akurat te konkretne organy tynieckie, o których mówimy, budowała firma Biernackich.
Czy te organy wymagają jakiejś konserwacji? Czy trzeba je szczególnie pielęgnować, dbać, coś rekonstruować, skoro już liczą tyle lat?
Przede wszystkim trzeba je regularnie stroić. I z tym faktem wiążą się dwie ciekawe anegdoty. Anegdota pierwsza jest związana z witrażem, który znajduje się w tynieckim kościele, ponieważ jest on usytuowany w takim miejscu, że padające przez ten witraż słońce dokładnie pada na organy, na piszczałki organowe, co powoduje, że one się rozstrajają częściej niż w przypadku innych organów, więc tym bardziej pieczołowita opieka nad nim jest wskazana. A drugi ciekawy wątek, jeśli sięgamy też do historii samych tynieckich recitali, jest taka, że poza kierownictwem artystycznym, które przeszło tutaj z dziadka na wnuka, to mamy też stroicieli, organmistrzów, którzy właśnie stroją organy, którzy są również z tynieckimi recitalami związani od samego początku, ponieważ kiedy tynieckie recitale ruszały, stroił organy pan Mamel, a dzisiaj robi to jego syn.
Brzmienie tegoż instrumentu, czyli tynieckich organów, będzie można usłyszeć podczas tynieckich recitali organowych, które rozpoczną się już 9 lipca. A co usłyszymy w programie i kto wystąpi podczas tego festiwalu, o tym porozmawiamy już za chwilę. Przypomnę, dziś gośćmi Radia Kraków Kultura są pani Joanna Pieczonka oraz pan Przemysław Walaszczyk z Centrum Kultury Podgórza. Dziś w studiu Radia Kraków Kultura są ze mną pani Joanna Pieczonka z działu marketingu i PR-u Centrum Kultury Podgórza oraz pan Przemysław Walaszczyk, rzecznik prasowy Centrum Kultury Podgórza, i rozmawiamy dziś o tynieckich recitalach organowych. Szanowni państwo, tynieckie recitale organowe to cykl koncertów organowych, które odbywają się w opactwie benedyktynów w Tyńcu już od 1972 roku. I w ramach tego wydarzenia prezentowana jest muzyka organowa z różnych epok, od renesansu po współczesność. Jak program tegorocznej 49. edycji festiwalu został zaplanowany? Jaką muzykę przede wszystkim usłyszymy?
Tynieckie recitale organowe w tym roku to cykl czterech koncertów, które, tak jak wspominaliśmy, odbywać się będą w niedzielę o godzinie 16 w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Mowa tutaj o koncertach 9 oraz 23 lipca oraz 13 i 27 sierpnia. Zaczynamy już w lipcu, już 9 lipca, koncertem z udziałem profesora Marka Stefańskiego, który zagra na organach, a wspierać go będzie sopranistka pani Milena Sołtys-Walosik. I tutaj przede wszystkim prezentowana będzie muzyka francuska, muzyka niemiecka, ale nie zabraknie również elementów polskich. Więc będzie to takie połączenie przeróżnych wątków muzycznych, też połączenie gry organowej ze śpiewem sopranistki stanowić będzie o wyjątkowości tego koncertu. Następny lipcowy koncert to z kolei...
Jeszcze zatrzymam się przez moment, panie Przemysławie, przy tym pierwszym lipcowym koncercie i przy samej postaci profesora Marka Stefańskiego, który w jednym z wywiadów powiedział tak: brzmienie organów jak żadnego innego instrumentu dzięki swojej potędze, przestrzeni i palecie brzmienia zawsze, czy to w przestrzeni sakralnej, czy świeckiej, fascynuje. I dodaje, że muzyka organowa jest bardzo bliska naturze, każdemu jej wymiarowi, od tych najbardziej czułych, subtelnych, poprzez burze, grzmoty, doniosłość. Wszystko to jest w muzyce organowej, a dopełnione jeszcze znakomitą akustyką daje całość, która zachwyca i pochłania. To piękne słowa, które myślę też łączą się z ideą recitali w Tyńcu.
Piękne słowa i bez wątpienia można się pod nimi spokojnie podpisać. Mam nadzieję, że też taki będzie odbiór osób, które właśnie 9 lipca zdecydują się wziąć udział w tynieckich recitalach organowych. Pan profesor Marek Stefański wspiera nas już od kilku lat w organizacji tynieckich recitali organowych. Jesteśmy przekonani, że ten pierwszy koncert będzie wyjątkowy. Chcemy, żeby taki był. Drugi koncert odbędzie się 23 lipca i tutaj z kolei na organach zagra Kamil Mika. To artysta, który na co dzień mieszka w Szkocji, więc będzie też ten element międzynarodowy, a wspierać go będzie pani Oriana Masternak na skrzypcach. I tutaj z kolei również dominująca będzie muzyka francuska z elementami polskimi. Co ciekawe, francuska muzyka organowa charakteryzowała się z pewną spontanicznością, improwizacją, tak? Więc to będzie też stanowiło o wyjątkowości tego koncertu.
Już dwa koncerty festiwalu mamy omówione, pozostały jeszcze dwa, natomiast chciałabym zapytać o artystów, którzy nie tylko w lipcu, ale też i w sierpniu wystąpią w opactwie benedyktynów w Tyńcu i o to połączenie duetów. To celowy zamysł, żeby w takiej formie zaprezentować się publiczności.
Ja myślę, że tutaj klucz doboru kameralistów jest jednym z najbardziej interesujących i znaczących elementów związanych z tynieckimi recitalami. A dlaczego? Już spieszę z wyjaśnieniem. Zasadnicza formuła tynieckich recitali wygląda tak, że oczywiście głównym bohaterem i muzyczną gwiazdą jest organista, wirtuoz organów, ale każdorazowo towarzyszą organiście kameraliści. Albo są to instrumentaliści, albo soliści wokalni. I co jest dla nas ważne? Staramy się tak, oczywiście kunszt artysty, kameralisty jest dla nas kluczowy. Ale bardzo ważne jest to, aby instrument, na którym będzie grał, czy głos, którym będzie śpiewał, nie tylko współgrał z organami i korespondował oczywiście z sakralnym wnętrzem, ale żeby też wniósł ze sobą jakąś wyjątkową barwę, która sprawi, że poszczególne recitale będą unikatowe. Bo oczywiście z każdym instrumentem wiąże się wyjątkowa barwa, która niesie za sobą ton emocjonalny, decydujący właściwie o wszystkim, o odbiorze całego koncertu. Stąd też kładziemy na to bardzo duży nacisk. I w tym roku będziemy mieli wspaniały sopran liryczny, pani Walosik, która będzie towarzyszyła profesorowi Stefańskiemu w pierwszym recitalu. Będziemy mieli skrzypce, będziemy mieli klarnet i na finał trąbkę, która będzie w rękach pana Radosława Mosurka, zabrzmi z pewnością wyjątkowo, gdyż jest to muzyk jazzowy, aranżer, improwizator, który z tego instrumentu naprawdę potrafi wydobyć wspaniałe dźwięki.
Kto wystąpi podczas sierpniowych recitali?
Pierwszy sierpniowy recital to będzie występ organowy pana Tomasza Soczka, a towarzyszyć mu będzie na klarnecie pan Piotr Lato. I tu będzie dosyć przekrojowo, bo oczywiście nie zabraknie klasyków organowych, czyli Jana Sebastiana Bacha i Cezara Franka, ale będzie to też przeplatane muzyką organową francuską. Jeśli chodzi o kolejny sierpniowy recital, tutaj naszym gościem będzie pan Krzysztof Urbaniak, wyjątkowy wirtuoz organów. Dodam tylko, że cieszymy się bardzo, że właśnie w tym roku udało się tą współpracę sfinalizować, ponieważ jak zdradzał nam kulisy pan Piotr Czarakczyew, tutaj rozmowy o udziale pana Krzysztofa Urbaniaka toczyły się już od lat, ale jego napięty grafik ciągle kolidował z naszym terminarzem. W tym roku udało się. Pan Krzysztof Urbaniak zagra w Tyńcu, a warto tutaj dodać, że poza samym kunsztem jako wirtuoza organów, jest to również wyjątkowy specjalista w dziedzinie organologii, więc myślę, że to jest też dodatkowy ciekawy element dla samych uczestników tynieckich recitali, którzy przyjdą posłuchać muzyki. A panu Urbaniakowi towarzyszyć będzie na trąbce wspomniany już wcześniej Radosław Mosurek. Ze względu na to, że będzie to trąbka, to będzie trochę akcentów jazzowych, nieco luźniejszych, ale jak najbardziej korespondujących i wpisujących się w samą ideę tynieckich recitali.
Ten recital, o którym mowa, odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 16:00, oczywiście po Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Szanowni Państwo, w tym roku festiwal obchodzony jest po raz 49. W przyszłym roku jubileuszowa 50. edycja. Czy można powiedzieć, że teraz będziemy doświadczać jakiegoś przedsmaku tego, co będzie się działo w przyszłym roku?
No, my przygotowujemy się już w tym momencie do obchodów 50. rocznicy tynieckich recitali organowych. W tym momencie jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, by mówić o szczegółowym programie. Chcemy też, żeby to była niespodzianka dla wiernych fanów naszego festiwalu.
Ale może pan zdradzić jakieś nazwiska, bo przecież doskonale wszyscy wiemy, że na niektórych artystów trzeba czekać latami.
Na pewno takim elementem, który będzie dla nas niezwykle istotnym, będzie wydawnictwo o historii recitali. Tutaj wspominaliśmy, iż ta historia jest niezwykle bogata, obejmuje ponad 50 lat. Wiemy, jak to jest z tego typu wiedzą. Ona czasami bywa ulotna, więc do tej pory recitale nie miały żadnego wydawnictwa, żadnej jakby pracy naukowej związanej z historią, z programami, z artystami, którzy brali udział w festiwalu. Chcemy to wszystko spisać i w przyszłym roku pokazać zebraną historię recitali organowych, jak ona była bogata, jak przez lata zmieniała się, jak festiwal ewoluował. I to bez wątpienia będzie niezwykła wartość, taka merytoryczna, która stanowić będzie też o wyjątkowości przyszłorocznej edycji. Obecnie trwają prace programowe i tutaj niezwykle wspiera nas dyrektor programowy, wspomniany wcześniej Piotr Czarakciew, który pracuje niezwykle intensywnie nad doborem artystów. Chcemy, żeby to było wydarzenie wyjątkowe, które będzie podsumowaniem tej długiej tradycji i pokaże, że jest to też festiwal, który się rozwija, który nie boi się pewnych wyzwań artystycznych, a nie jest tylko formułą powtarzaną co roku w tym samym zakresie.
To wszystko w przyszłym roku podczas 50. edycji tynieckich recitali organowych, no a w tym cieszymy się 49. edycją. Wspomniał pan, panie Przemysławie, o tym, że historia festiwalu jest niezwykle bogata, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Natomiast ja chciałam zapytać, jak ten festiwal ewoluował, jak stał się ważnym wydarzeniem na muzycznej mapie Krakowa.
Ja myślę, że tutaj ważnym elementem jest ciągłość w realizacji tego projektu. Bo oczywiście w Polsce są festiwale muzyki kameralnej z dłuższym stażem, jeśli mamy na myśli rok ich powstania. Natomiast pod względem ciągłości realizacji tutaj śmiało możemy rywalizować z takimi wielkimi polskimi festiwalami muzyki organowej i kameralnej, jak te organizowane w Oliwie, czy w Leżajsku, czy w Kamieniu Pomorskim. Więc myślę, że to też jest fakt, że marka jest budowana konsekwentnie przez lata, wpływa na to, że wybitni organiści chcą również tutaj się pojawić.
Bez wątpienia takim pierwszym elementem niezwykle istotnym w historii recitali był patronat Filharmonii Krakowskiej, który trwał ponad 20 lat. Recitale w 1999 roku znalazły się na pewnym zakręcie z uwagi na kwestie logistyczne i prozaiczne, finansowe. Filharmonia musiała wycofać się z organizacji recitali organowych i wówczas pan Marian Machura szukał jakiegoś rozwiązania. I trafił do ówczesnego Domu Kultury Podgórze, a obecnego Centrum Kultury Podgórza i tam od razu spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Pomysł przejęcia organizacji, objęcia recitali mecenatem centrum od razu tak naprawdę spotkał się z aprobatą i my w tym momencie dzięki temu możemy kontynuować tą niezwykle istotną tradycję, bo bez wsparcia instytucjonalnego organizacja tego typu przedsięwzięcia jest niezwykle trudna, a śmiem nawet twierdzić, że w dzisiejszych czasach nawet niemożliwa.
Szanowni Państwo, więc warto wziąć udział w tynieckich recitalach organowych, choćby z tego względu, że ma to wydarzenie tak bogatą, tak ciekawą historię. Ale to, co chyba najważniejsze, że w wyjątkowym miejscu, bo w opactwie benedyktynów w Tyńcu, można posłuchać fantastycznej muzyki organowej w wykonaniu wybitnych artystów. To jest chyba coś, co przyciąga zawsze i przyciągać, miejmy nadzieję, będzie.
Może podsumować całą dyskusję o tynieckich recitalach organowych, czy no, jeśli miałabym się pokusić o reklamę, którą mam zawrzeć w trzech krótkich punktach, to powiedziałabym, że tynieckie recitale organowe to jest muzyczne, wakacyjne, trzy w jednym. Mamy wspaniałą muzykę klasyczną, mamy wybitnych wirtuozów organów i mamy magiczne, wręcz mistyczne miejsce, czyli liczące prawie 1000 lat opactwo tynieckie. Więc jeśli połączy się te trzy elementy, to sukces jest gwarantowany. To wydarzenie po prostu musi być dobre.
Więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na tynieckie recitale organowe. Bilety są już w sprzedaży. Można je kupić online na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza pod adresem ckpodgorza.pl, osobiście w naszej siedzibie głównej przy ulicy Sokolskiej lub też bezpośrednio przed koncertami. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszamy.
A zapraszali pan Przemysław Walaszczyk, rzecznik prasowy Centrum Kultury Podgórza oraz pani Joanna Pieczonka z działu marketingu i PR-u Centrum Kultury Podgórza, którzy byli dziś moimi i państwa gośćmi. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy również.
Dziękujemy również.